Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
A zaczynamy od konfliktu na linii Kijów-Warszawa. Ukraina pozwała nas do Światowej Organizacji Handlu. Czy tak postępują przyjaciele, którym dało się prawie wszystko?
Pan prezydent Duda powiedział bardzo dosadnie o sytuacji Ukrainy i tę sytuację należy uwzględniać także w okresie przedwyborczym. A tu niewątpliwie rząd polski ma wiele błędów na sumieniu i powiedziałbym zarówno z tego okresu początkowego, kiedy udzielał pomocy w wymiarze militarnym, materialnym, innym, no powiedziałbym zupełnie nie dbając o reprezentowanie, o jakiekolwiek załatwianie interesów. Na ogół na świecie wszyscy pomagają dlatego, aby coś z tego uzyskać, z tego tytułu. Strona polska, można powiedzieć, skutecznie demoralizowała relacje polsko-ukraińskie i teraz są tego skutki. Polityka państwa polskiego jest polityką pijanego człowieka, który się, tak powiem, zatacza, idzie od ściany do ściany. Raz z jednej strony się opiera, raz z drugiej strony. Na początku było to zupełnie takie, rząd polski występował w roli bezinteresownego adwokata i darczyńcy, a teraz się zachowuje odwrotnie, wbrew temu, co sam postulował w Unii Europejskiej. Ja bym oczekiwał konsekwencji. Ani w jedną stronę, ani w drugą nie można przesadzać.
Pan prezydent, jeszcze urzędując w 2012 roku, powiedział właśnie, że w przypadku relacji z Ukrainą trzeba mówić jasnym językiem polskiego interesu, a nie emocji, uczuć. Czyli przez ostatnie półtorej roku polski rząd poniósł porażkę, dlatego że, tak jak pan prezydent mówi, powinniśmy stawiać jakieś żądania związane z naszą pomocą.
Tak, ale niekoniecznie publicznie, niekoniecznie przez media, niekoniecznie tak, aby stawiać drugą stronę w trudnym położeniu. Przykładem może być ta sprawa, która i słusznie bulwersowała część opinii publicznej w Polsce, braku zgody ukraińskiej na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. To naprawdę można było załatwić w sytuacji, kiedy strona polska przekazywała ogromne ilości uzbrojenia, udzielała wsparcia politycznego, ekonomicznego, finansowego. Można było po cichu tą sprawę załatwić. Ja pamiętam, sam miałem kłopoty z Ukraińcami, ale udało się załatwić na przykład zgodę prezydenta jeszcze Janukowycza na otworzenie polskiego cmentarza kolejnego z tej serii katyńskiej w Bykowni pod Kijowem. Też strasznie tego nie chciano, ale jednak się udało to uzyskać ale nie na zasadzie publicznego stawiania pod ścianą prawda, w sytuacji trudnej partnera ukraińskiego, tylko przez zakulisowe rozmowy natury dyplomatycznej.
Nie otrzymaliśmy, Polska nie otrzymała przeprosin za zabicie rakietą ludzi w Przewodowie. Czy zdaniem pana prezydenta powinniśmy być bardziej stanowczy również w tej sprawie?
Wie pan, trudno mówić o jakiejkolwiek stanowczości w kwestiach rakiet, kiedy Polska nawet nie wezwała ambasadora rosyjskiego prawda, wleceniu rakiety rosyjskiej do połowy terytorium państwa polskiego, a nie o kilometr od granicy, tylko o kilkaset kilometrów. Polska się nie zdobyła na to, żeby wezwać ambasadora rosyjskiego, aby stanowczo zaprotestować. To, co jest ewidentnym przypadkiem ze względu na toczącą się wojnę, w przypadku rosyjskiej rakiety może być podejrzewane o to, że jest to po prostu prowokacja rosyjska i chęć sprawdzenia polskiego systemu obrony przeciwrakietowej.
Jaki jest pana prezydenta zdaniem powód zmiany tej polityki Ukrainy wobec Polski? Czy powodem jest tutaj głównie ich sojusz z Niemcami, bardziej zacieśnienie więzi z Niemcami, czy powodem są wybory w Polsce?
Źródłem zmiany języka, w którym strona polska się wypowiada o kwestiach ukraińskich i wypowiada się straszliwie niemądrze. Ta wypowiedź Morawieckiego o tym, że już, która zasugerowała światu, że nie będziemy przekazywali uzbrojenia Ukrainie, zrobiło to straszne wrażenie. Jest spowodowane tylko i wyłącznie wyborami, niczym więcej. To było jakieś, jeśli chodzi o stronę niemiecką, przecież sami, strona polska, ciągle pan premier, pan prezydent, a wszyscy politycy rządzącej partii żądali od Niemiec większego zaangażowania na rzecz Ukrainy. No jak się doczekali, to też źle, prawda? No więc to jest jakaś po prostu dziecinna polityka, ale niestety strony polskiej, a Ukraińcy bardzo trzeźwo oceniają to, kto może im udzielić realnego wsparcia dzisiaj. Kto ma wystarczające zasoby, środki finansowe i siłę polityczną. Takim krajem są Niemcy. Jest Wielka Brytania, są Stany Zjednoczone, ale są przede wszystkim w Europie Niemcy i Ukraińcy słusznie budują jak najlepsze relacje swoje z tym krajem. To my ze względu na niemądrą politykę władz państwa polskiego jakby wyautowaliśmy się zarówno z relacji z Niemcami, dobrych relacji, jak i z dobrych relacji z Ukraińcami. To jest po prostu przejaw niedojrzałości politycznej tej ekipy, która rządzi.
A czy my nie byliśmy na przykład zbyt hojni względem Ukrainy co do programów socjalnych dotyczących ich? Oni kierują się głównie swoimi interesami. Pytanie, czy swoimi interesami kierowała się również Polska?
Polska kierowała się przekonaniem, w moim przekonaniu absolutnie słusznym, że los Ukrainy jest kluczowy dla przyszłości Polski. Że upadek Ukrainy jako niepodległego państwa oznacza wzrost zagrożenia dla Polski. Więc też nie czarujmy się, że pomoc polska była tylko i wyłącznie odruchem serca. Ona była i tak powinno być, także efektem dobrego odczytania strategicznych interesów kraju. Ale oprócz interesów strategicznych, takich jak właśnie niepodległość Ukrainy jako naszego sąsiada i co tu dużo mówić, pewnego kraju buforowego pomiędzy Rosją a Polską, to także są interesy, powiedziałbym, rangi taktycznej, o których mówiliśmy wcześniej, i o nie również można było zadbać, nie psując relacji z Ukraińcami, udzielając im poparcia. To był jedyny jasny punkt w polityce zagranicznej tej ekipy, a i to potrafili zepsuć jednym ruchem.
W jaki sposób możemy w takim razie rozwiązać obecny konflikt z Ukrainą? Wspominał pan, że nasz rząd ma politykę pijanego człowieka. Potrzebujemy bardziej stabilnej polityki zagranicznej?
Potrzebujemy przede wszystkim polityki zagranicznej, która by nie była w tak ogromnym stopniu uwikłana w kwestie związane z polityką wewnętrzną. No bo na tym polega słabość polskiej polityki zagranicznej, że ona jest funkcją polityki wewnętrznej, potrzeb wewnętrznych i to partyjnej natury. No dzisiaj są to wybory, ale wcześniej dla innych korzyści, prawda, nadwyrężano relacje z Unią Europejską, a z sąsiadami praktycznie wszystkimi i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz, odejście od pomysłu, że polityka zagraniczna jest podporządkowana potrzebom wewnętrznym w kraju, w Polsce. Ona jest, powinna być o wiele większym stopniu od tych porywów wiatrów politycznych wewnątrz kraju niezależna. No co oprócz tego, trzeba przeżyć wybory. Ja jestem przekonany, że i w środowisku obecnej ekipy władzy są ludzie, którzy martwią się tym, co ich rząd zrobił. Więc myślę, że nie będzie tak wcale trudno odbudować jakiś mądry konsensus polityczny w Polsce po wyborach. Zakładam, że wygra dzisiejsza opozycja demokratyczna i sądzę, że ona też potrafi odbudować relacje z Ukraińcami, ale właśnie na zasadzie już nie działania tylko i wyłącznie z porywu serca, ale także dobrze odczytanych wspólnych interesów polsko-ukraińskich.
Przejdźmy teraz do poruszonego tematu wyborów. Czy zdaniem pana prezydenta Marsz Miliona Serc może okazać się przełomowy?
No już wiemy, że się nie okazał, bo już są badania opinii publicznej. Niewątpliwie ten marsz umocnił związki pomiędzy wyborcami a siłami opozycji demokratycznej, z tym, że to jest przedziwny, no paradoks, ale partia, która organizowała ten wielki marsz, straciła, a nie zyskała. Tak się, a zyskała lewica i zyskała trzecia droga, która w tym marszu z kolei nie brała udziału. Więc to jest ciekawe. Myślę, że to jest efekt wystąpienia pana Czarzastego, który w jakiejś mierze zabrał, tak powiem, wiatr z żagli Donaldowi Tuskowi na trybunie, na którą go Donald Tusk wpuścił. Więc zabrał dlatego, że wystąpił niesłychanie z radykalnym, ale dobrze przygotowanym, dobrze wygłoszonym przemówieniem, takim radykalnie antykościelnym, radykalnie takim proaborcyjnym, no i jakby przelicytował Platformę Obywatelską, która kiedyś wchodziła na ten obszar lewicowego sposobu myślenia i zyskiwała wyborców na tym, w tym obszarze. To pewnie jeszcze się będzie zmieniały, będą te proporcje. Ważne jest to, że po tym marszu straciło Prawo i Sprawiedliwość. Straciło, no bo ludzie i także wyborcy potencjalnie PiS-u zobaczyli, gdzie jest siła, zobaczyli, gdzie jest moc, zobaczyli, gdzie jest entuzjazm, zobaczyli, gdzie jest jakaś determinacja. No, jakby na sprawę nie spojrzeć, ogromna część wyborców PiS-u porównywała entuzjazm i masowość marszu Miliona Serc z wystąpieniem prezesa Kaczyńskiego w Spodku w Katowicach, no jednak odizolowanego od ludzi, no gdzie mocy, siły się nie widziało, nie czuło. I myślę, że to jest te 3%, które stracił PiS.
Zakładając, że wybory właśnie wygra opozycja, z jednej strony Donald Tusk zamierza rozliczyć obecną władzę, z drugiej strony publicznie obiecał on Polakom pogodzenie. Czy uważa pan prezydent, że przy pełnym rozliczeniu PiS-u będzie możliwe, aby to pogodzenie, tą zgodę później osiągnąć?
Zależy, co kto rozumie pod terminem rozliczenie. Jeżeli sprawy sądowe, prokuratorskie z tytułu popełnionych przestępstw, to ja się w pełni z tym zgadzam. Natomiast jeżeli się myśli o jakiejś dintojrze, to znaczy karaniu w sposób nie dlatego, że ktoś coś konkretnego zrobił, tylko był po złej stronie mocy, no to oczywiście byłoby to niekorzystne dla Polski. Więc myślę, że gdzieś opozycja w momencie zdobycia władzy no będzie szła w kierunku po prostu wytoczenia spraw sądowych za zmarnowane pieniądze, 1,5 miliarda, które poszło z dymem w Ostrołęce, za miliony, które wydane były na niekonstytucyjny, sprzeczny z prawem pomysł na wybory kopertowe pana Sasina, za respiratory, które pan, prawda, gdzieś tam jest autorem jakiegoś chyba nieuczciwego działania, pan Cieszyński, który kandyduje, zresztą pewnie dlatego po immunitet kandyduje w tych wyborach. No, do rozliczenia jest sprawa Pegasusa, prawda, nielegalnych podsłuchów albo niezgodnych z prawem zastosowania tych urządzeń. Więc jest za co karać PiS, nie za całokształt działalności i za błędną politykę, na przykład zagraniczną, bo za to się nie da ukarać. No. Ale ukarać za przestępstwa należy.
Oczekuje pan prezydent również odpowiedzialności karnej na przykład Trybunału Stanu, dla na przykład pana premiera, prezydenta, ministrów?
Zależy. No to na przykład kwestia złamania prawa, konstytucji przy przekształcaniu Trybunału Konstytucyjnego, kiedy do tej pory pan prezydent nie powołał sędziów wskazanych przez parlament, tylko wskazał innych. No, a konstytucja mówi, że to ma się odbywać natychmiast, to po tylu latach chyba pan prezydent zasłużył na srogą ocenę, przynajmniej Trybunału.
Moim i państwa gościem był dzisiaj były prezydent Polski Bronisław Komorowski. Bardzo dziękuję, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Ja dziękuję państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.